powiedziane w wprowadzeniu do mszy świętej, te wielkie płótna, które są za moimi pleciami, to tak naprawdę opowieść o mszy świętej. O tym wszystkim, co się dzieje na ołtarzu. To jest także opowieść o miłości Boga do każdego z nas. To jest opowieść o życiu człowieka, które jest drogą krzyżową. Nie tylko dlatego, że cierpimy, jest nam ciężko żyć, ale przede wszystkim dlatego, że jest to walka o nasze zbawienie. I nie tylko o nasze zbawienie. Dzisiaj słyszymy w tej Ewangelii, którą przed chwilą była odczytana, też opowieść o tym, który jest znakiem Boga, o gospodarzu, który przychodzi nieustannie w to samo miejsce. Możemy sobie wyobrazić chociażby nasz kościół parafialny. Przychodzi na to samo miejsce za każdym razem, po wielokroć. Po to, żeby ciągle dać możliwość kolejnym ludziom, kolejnym z nas włączyć się w Jego dzieło, włączyć się w Jego pracę, dołączyć do Jego winnicy, a więc się zbawić. I Bóg cierpliwie przychodzi i zwraca uwagę, czemu stoisz cały dzień bezczynnie. Wejdź do tego, co jest moim dziełem, po to, ażeby się zbawić. Łaska Boża człowiekowi nieustannie towarzyszy. Łaska Boża jest nieustannie na wyciągnięcie ręki. Największym problemem jest to, że tak często jej człowiek nie widzi. Że tak często człowiek z różnych powodów do tej łaski nie dołącza. Można posłużyć się obrazem, którego byliśmy wszyscy świadkami na początku tej mszy świętej. Oczywiście mówię trochę żartobliwie, ale ta scena, którą mieliśmy na początku mszy świętej, jest bardzo ewangeliczna. Sami pamiętamy Ewangelię o tym Panu młodym, na którego oczekiwały niewiasty, który wszedł do swojego domu, zaprosił wszystkich czekających i drzwi zostały zamknięte. Następne grupy osób, które przyszły i pukały do drzwi, już się do nich nie mogły dostać. Co więcej, tak naprawdę poza gospodarzem nikt nie jest w stanie tych drzwi otworzyć. Żaden człowiek uchylić, żeby wpuścić jeszcze jakiegoś znajomego, choćby to był najbliższy człowiek na ziemi. I tak się dzieje z różnych powodów człowiek, choćby był kierowany różnymi pobożnymi intencjami, ale może nie trafić w to właściwe miejsce, które dla niego przygotował Bóg. I drzwi zostaną zamknięte z różnych powodów, tak jak i my. Bo coś zrobiliśmy za późno, bo akurat mieliśmy lepszy pomysł, żeby w tym czasie coś jeszcze sobie pójść, z ciekawości zobaczyć. A może byliśmy, co będziemy stać w tym samym miejscu, co wszyscy, bo my jesteśmy troszeczkę, każdy z nas inny. A może nie pomyśleliśmy, że na ważną rzecz trzeba oczekiwać, a nie wpaść na ostatnią chwilę, bo tak się często nie da. I tak samo jest z łaską Bożą. Trzeba na nią umieć czekać, czuwać. Bardzo piękne jest zdanie świętego Augustyna, który kiedyś zanotował w swoich zapiskach Timeo Deum Transe Unum. Boję się Boga, który przechodzi. Dlaczego? Ponieważ mogę akurat w tym momencie być zajęty czymś innym i stracę łaskę, że rozminę się z Bogiem. A łaska to jest coś bardzo subtelnego. To nie jest coś, co jak młotek będzie wbijane nam do głowy, o co się zawsze potkniemy, idąc i zwrócimy uwagę, o to jest właśnie to. Bóg przychodzi z wieloma łaskami. Kochani moi, jeżeli mielibyśmy sobie wyobrazić, też myśląc obrazem z tej dzisiejszej Ewangelii, że Bóg za każdym razem przychodzi z inną łaską, to znaczy, że łaska dnia wczorajszego, jeżeli z niej nie skorzystaliśmy, już nie przyjdzie drugi raz. Nie ma takiej możliwości. Bóg może przyjść z kolejną łaską, ale jeżeli coś zmarnujemy, tu i teraz w naszym dniu, to więcej to samo nie przyjdzie. Bóg w swoim miłosierdziu przychodzi jeszcze i jeszcze. Ale kiedyś ten moment się skończy. Kiedyś skończy się w ogóle nasze życie. Kiedyś skończy się czas, w którym tak pięknie mówi o tym katechizm, że moment śmierci jest ostatnim momentem, w którym człowiek może coś uczynić jeszcze ze swoim życiem dla siebie, dla swojej duszy, także dla innych. Ten moment się kończy, łącznie z naszą śmiercią. Mówię to wszystko, ponieważ bardzo chciałbym umieć siebie i was wybić z takiego poczucia, że my już wszystko konieczne do zbawienia posiadamy. Ponieważ jesteśmy akurat tą grupą, która wielu z nas, może większość nawet z nas chodzi do kościoła codziennie. Ale kochani moi, to wcale nie znaczy, że skorzystaliśmy z łaski, którą daje nam Pan Bóg w pełni. Powiem więcej. Łaski, którą daje Pan Bóg, jest tak wielkie rzeczy, że myślę, że w jakimś ułamku z nich korzystamy. I to nasze zadowolenie, że nasze życie jest dobre, jest zupełnie nie na miejscu. Odpowiadają nam w tym wszystkim, jak się zachować święci, którzy mówią, tak jak święta Teresa z Awila, to, że nie czynię w moim życiu ciężkich grzechów, nie jest moją zasługą. Jest zasługą Pana mojego, który mnie od tych grzechów ciężkich zachowuje. Pytanie jest inne, jak bardzo korzystam z tego, na przykład z tego, że nie żyję w ciężkich grzechach po to, ażeby posuwać się w świętości mojego życia. Posuwać się w łasce Bożej. Wyobraźmy sobie, że Bóg jest jak niczym nieogarniona skarbnica, która to jest taka masa skarbów, których nawet nie jesteśmy w stanie przejść jak w muzeum, zobaczyć wszystkich, nigdy. Ale dopiero ten, kto wejdzie na drogę Bożą, jest w stanie w Bogu się rozmiłować, jest w stanie w Bogu się zakochać. Dlaczego gospodarz nie rozumie się z robotnikami, z tymi, którzy pracowali w jego winnicy od wczesnego rana? Dlaczego mają żal i z zazdrością patrzą na tych, którzy przyszli na godzinę tylko pracy? Ponieważ oni chcieliby przeżyć swoje życie bezczynnie. Ponieważ oni chcieliby móc też pracować tylko i wyłącznie godzinę. Ponieważ cały czas są uwiedzeni takim obrazem życia, który polega na tym, ile ciekawych rzeczy mógłbym zrobić, gdybym, nie wiem, mógł pogrzeszyć, gdybym mógł żyć życiem światowym, gdybym mógł żyć życiem innych ludzi. Takie, coś takiego jest gdzieś często w głębi naszego serca. Tak jak ten starszy syn z przypowieści o synu marnotrawnym. Tyle lat ci służę, mówi do swojego ojca, ale nigdy mi nie dałeś tego, na co mam naprawdę ochotę. Nigdy mi nie dałeś się pobawić. Zupełnie nie dociera do niego zdanie: synu, ty zawsze jesteś ze mną. Synu, czy coś piękniejszego jest, kiedy Bóg zwraca się do nas, synu. Podobnie jest w dzisiejszej Ewangelii. Zobaczmy, że do tych ludzi, którzy narzekają na gospodarza, on zwraca się do nich jak przyjacielu. Przyjacielu, bo Bóg pragnie, abyśmy byli jego przyjaciółmi. Ostatnio jedna osoba zadała mi pytanie, ponieważ była po lekturze kilku książek o różnych objawieniach prywatnych, jakie dostępowały osoby. Czytała różne dzienniczki i słyszała wielokrotnie zdanie, kiedy Pan Jezus mówił do świętego: jesteś moim wybranym, miłuję Ciebie, jesteś mi bliski, jesteś mi najbliższy, bardzo Ciebie kocham i tak dalej, mam upodobanie w Tobie. Czy to znaczy, że Bóg kocha te osoby więcej niż innych? Drodzy moi, i tak, i nie. Warto na to zwrócić uwagę. Bo pod względem miłości, to znaczy pragnienia naszego dobra i szczęścia, naszego zbawienia, można powiedzieć, że Bóg kocha wszystkich tak samo. To znaczy, największemu grzesznikowi, bardzo porządnemu człowiekowi, daje tyleż samo łaski na to, aby się zbawił, to znaczy, aby dostał się do nieba, aby był szczęśliwy. Ale nie. Ponieważ jest coś takiego jak miłość przyjaźni, miłość upodobania. Bóg ma upodobanie w niektórych osobach. Bóg przyjaźni się z niektórymi osobami. Nie dlatego, że z tym chce, a z tamtym nie chce. Tak naprawdę warto czasem sobie pomyśleć, że to bardzo mocno od nas zależy, tak jak trochę w przyjaźni pomiędzy ludźmi. Nie ma przyjaźni, jeżeli nie ma odpowiedzi. Jeżeli nie ma tej drugiej strony, która gotowa jest tak się otworzyć na tę przyjaźń, tak bardzo przyjąć tą miłość upodobania. To jest warta rzecz, którą tutaj warto sobie pomyśleć, będąc też na tym miejscu. Nie wiem, jeżeli uda nam się z racji pogody pójść na dróżki kalwaryjskie. Miejsca, w których na przykład Karol Wojtyła dochodził do swojego rozmiłowania w Bogu, do swojego rozmiłowania w Jego Matce, do rozmiłowania w Męce Pańskiej. Czy ja miłuję Boga? Czy ja staram się odpowiedzieć na Jego przyjaźń? Czy jestem głodny łaski Bożej? Czy jestem kimś, kto rzeczywiście szuka Boga, nie szuka tego świata? Czy szuka więcej? Bóg chciałby mieć upodobanie w Tobie. Bóg chciałby mieć w Tobie przyjaciela. Ale jeżeli będziemy oporni, jeżeli będziemy dawali Panu Bogu z siebie mało, jeżeli nasze całe serce będzie zanurzone w różnych miłościach tego świata, także w miłościach ludzi. Całe serce oddane drugiemu człowiekowi, rodzinie. To nie znaczy, że to nieważne. Zrozumiem, ja dotykam tu bardzo subtelnych rzeczy. Subtelnych to znaczy, że między Bogiem a Tobą może zaistnieć zupełnie niesamowita więź bliskości, przyjaźni. Taka Pan Bóg ma, tak stworzył, ukształtował nasze serce, że jest w nim przestrzeń, którą może wypełnić tylko i wyłącznie Bóg. Bardzo często ta przestrzeń w naszym życiu pozostaje nigdy niewypełniona. Często odczuwamy ją jako pewien głód. Odczuwamy ją jako to, że choćbyśmy przeżyli 50 lat, 60 z drugim człowiekiem, to nigdy do końca on nas nie zrozumie. Nigdy nie będzie z nami do końca. To jest właśnie to miejsce, które może wypełnić tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Czy w jakikolwiek sposób mam czas, aby zastanowić się, co dzieje się z takim miejscem w moim sercu? Co dzieje się z pragnieniem Boga, które tak często rozbija się o moją obojętność. Może o moją niechęć pójścia dalej. Bóg pragnie zwracać się do nas, przyjacielu. Obcujemy ze świętymi w tych miejscach. Powiem może jeszcze przekornie w drugą stronę. Kiedy przeczytałem po raz pierwszy w książce, przytoczono wczoraj informacje o spowiedzi komendanta, twórcy i pomysłodawcy obozów Auschwitz-Birkenau. Kiedy zastanawiałem się, jak w tym człowieku, w jego umyśle, w jego sercu, w jego sumieniu, w jego wnętrzu zmieściła się taka ilość zbrodni, taka ilość zła. Kiedy złożyłem to z jego gotowością do wyspowiadania się, powiedzenia, że był jak opętany. Tak sobie pomyślałem, jak pojemne jest serce człowieka, jak pojemne jest wnętrze człowieka, które z jednej strony może zmieścić taką masę zła, czy tak głęboko przyjąć w sobie szatana, a równocześnie jak pojemne jest serce człowieka, aby przyjąć w nie Boga. Bo kiedy czyta się świętych, którzy miłują Boga aż do przekreślenia siebie, aż do zatraty siebie, aż do zapomnienia o sobie, aż do powiedzenia za świętym Pawłem, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Żyje życiem Syna Bożego. To już nie ja, ale On. Bóg nas niesamowicie ukształtował. Jak bardzo bezczynnie spędzamy nasze życie, kiedy jest tyle rzeczy do zrobienia, tyle przestrzeni, aby współpracować z Bogiem, tyle okazji, aby okazywać Mu swoją miłość. Powiem więcej, mamy tyle rzeczy w naszym życiu, jesteśmy tak bogaci tymi rzeczami, sprawami, pełnieniem naszej własnej woli, naszymi własnymi pomysłami, które moglibyśmy Bogu oddać, czyli stać się ubogimi dla Boga. Zaoferować Mu tyle rzeczy z samych siebie. Kiedy człowiek traci siebie, sprawia przyjemność Bogu, to więcej jest Boga w nim samym. Więcej Bóg może się zadomowić w jego sercu. I jeszcze jedna myśl, skoro gromadzimy się tutaj w Kalwarii Zebrzydowskiej, to znaczy na Kalwarii, w momencie męki Pana Jezusa. Jeszcze jedno zdanie w kontekście mszy świętej, którą sprawujemy. Tak jak mówiłem na samym początku, obrazy za moimi plecami są treścią mszy świętej. Nie straćmy nigdy w naszym życiu to, co się niestety bardzo często dzieje, także z powodu błędu ludzi Kościoła i kapłanów. Nie straćmy nigdy zrozumienia, że msza święta to sprawowanie męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Kiedy w niej uczestniczymy, nie uczestniczymy w radosnym pikniku, ale uczestniczymy w krwawej męce Jezusa Chrystusa. Pomyślmy sobie czasem, że gdybyśmy materialnie stanęli w odległości kilku metrów od przybitego do krzyża pokrwawionego Jezusa Chrystusa, jaką byśmy postawę przyjęli, żebyśmy siedzieli jak w teatrze, by obserwować, tak jak się ogląda film albo sztukę teatralną. Czasem warto, myśląc nawet o swojej własnej postawie, o moich gestach, o moim wzroku, o moim sercu, o moich myślach, pomagać sobie uczestniczyć w mszy świętej, jako w misterium, jako w Kalwarii. Pamiętając to, co nam podpowiada Kościół od samego początku, kiedy w swojej jakiejś niezwykłej mądrości przez tyle wieków odprawiał najważniejszą część mszy świętej, to znaczy modlitwę eucharystyczną w absolutnym milczeniu, czyli kontemplacji krzyża Jezusa Chrystusa. Kiedy przypominał człowiekowi, że podniesienie postaci ciała Pana Jezusa to jest uniesienie Chrystusa na krzyżu. Że podniesienie kielicha to jest moment krwi, która wypływa z Chrystusa podciągniętego do krzyża ze wszystkich jego ran. Warto by sobie przypomnieć, to są też największe momenty łaski, jaką Bóg pragnie nas obdarzać podczas mszy świętej. Te momenty, które nam przypominają o kolejnych sytuacjach, chwilach męki Pana Jezusa. Po to zresztą są te wszystkie znaki, o których też bardzo się mało tłumaczy, przygotowanie darów, obnażenie kielicha. Zawsze się tłumaczyło, że jest momentem zdjęcia szat z Pana Jezusa. To są kolejne momenty męki, jak pamiętamy film Paschę, który próbował wejść w tą katolicką duchowość, to właśnie przeplatały się te momenty. Męki na ciele Pana Jezusa i momentów ustanowienia Eucharystii, bo to jest to samo. Nigdy nie wymarzmy tego znaku z naszych serc i sprzed naszych oczu. Nigdy nie pozwólmy, aby nasze serce uśpiło się wobec tego, co Bóg czyni dla nas podczas każdej mszy świętej.